od Unixa do Linuxa, historia systemów operacyjnych, BSD, Amiga, Atari i rywalizacja platform. Rozdział 1. Multix i narodziny Unixa, lata 60. w Bell Labs. Nasza historia zaczyna się w połowie lat 60. XX wieku, w miejscu, które dla wielu informatyków jest niemal mityczne. Bell Labs, laboratoria badawcze amerykańskiego giganta telekomunikacyjnego AT&T, to prawdziwa kolebka nowoczesnej technologii. To tutaj wynaleziono tranzystor, tutaj powstał laser, tutaj pracowali ludzie, którzy zmienili oblicze świata. I to właśnie tutaj, na przecięciu ambicji, frustracji i genialności kilku młodych programistów, narodził się Unix, system operacyjny, który wpłynął na dosłownie wszystko, czego używamy dzisiaj w cyfrowym świecie. Ale żeby zrozumieć Unixa, musimy cofnąć się jeszcze dalej, do projektu zwanego Multics. W połowie lat 60. czy potężne instytucje, Massachusetts Institute of Technology, Bell Labs i General Electric, połączyły siły, aby stworzyć rewolucyjny system operacyjny. Multix, czyli Multiplexed Information and Computing Service, miał być systemem z podziałem czasu, pozwalającym wielu użytkownikom jednocześnie korzystać z jednego dużego komputera mainframe, konkretnie modelu GE645 firmy General Electric. Pomysł był rewolucyjny. W tamtych czasach komputery były gigantycznymi, kosztownymi maszynami, do których dostęp miało niewielu. Użytkownicy musieli przygotowywać swoje programy na kartach perforowanych, oddawać je operatorowi, a potem czekać godzinami albo nawet dniami na wyniki. Multix miał to zmienić. Miał pozwolić wielu osobom siedzieć przy terminalach i pracować z komputerem jednocześnie, tak jakby każdy miał własną maszynę. Multix prowadził wiele przełomowych koncepcji. Jedną z nich była pamięć wirtualna z tak zwanym jednopoziomowym magazynem danych, czyli single level store. W tym podejściu nie istniał tradycyjny system plików dostępny bezpośrednio. Zamiast tego programy po prostu odwoływały się do danych tak, jakby zawsze znajdowały się w pamięci. Jeśli dane nie były w pamięci, system wirtualnej pamięci ładował je automatycznie. Brzmi znajomo, to dlatego, że wiele z tych koncepcji przetrwało do dziś w zmodyfikowanej formie. Multix wprowadził też hierarchiczny system plików, listy kontroli dostępu, dynamiczne łączenie bibliotek i wiele innych innowacji. Problem polegał na tym, że projekt RUS i RUS stawał się coraz bardziej skomplikowany, a termin dostarczenia działającego systemu ciągle się odsuwał. Bell Labs, sfrustrowane rozmiarem i złożonością Multixa, ale nie jego celami, powoli wycofywało się z projektu. I właśnie w tym momencie wchodzą na scenę nasi bohaterowie. Ken Thompson, Dennis Ritchie, Doug M.C. i Yo-Yo Osana, ostatni badacze z Bell Labs, którzy opuścili projekt Multix, postanowili powtórzyć tę pracę, ale na znacznie mniejszą skalę. Chcieli zachować to, co w Multicie było najlepsze, dobre środowisko do programowania i system, wokół którego mogłaby się skupić społeczność, ale bez całej tej potwornej złożoności. Thompson był zafascynowany elastycznością Multixa i zaczął rozważać nowy system operacyjny, który mógłby działać na mniej zaawansowanych maszynach. Wielokrotnie prosił kierownictwo o zakup mniejszego komputera, na którym mógłby budować przyjazny programistom system operacyjny. Kierownictwo za każdym razem odmawiało, ale Thompson nie poddał się. W 1969 roku napisał grę wideo o nazwie Space Travel, która symulowała podróż kosmiczną po Układzie Słonecznym. Gra działała na komputerze GE635, ale każda rozgrywka kosztowała około $75 w rachunkach za czas procesora, co w tamtych czasach było ogromną kwotą. Gdy Thompson dowiedział się, że w dziale badań wizualnych i akustycznych stoi prawie nieużywany komputer PDP-7, zaczął przepisywać grę na tę maszynę. I wtedy stało się coś niezwykłego. Thompson zaczął myśleć o napisaniu swojego nowego systemu operacyjnego właśnie na tym PDP-7. Pomogła mu w tym okoliczność, którą programiści cytują z uśmiechem do dziś. Żona Thompsona wyjechała na miesięczne wakacje, zostawiając go z całym miesiącem wolnego czasu do pracy. Przy pomocy Ritchiego i Ruda Canadaya, Thompson zaimplementował wersję hierarchicznego systemu plików, który studiował na GE645. Wkrótce dodali możliwość uruchamiania programów, narzędzia do kopiowania, usuwania, drukowania i edycji plików, a także interpreter poleceń, który pozwalał użytkownikowi wykonywać te wszystkie operacje interaktywnie. System nie miał początkowo żadnego oficjalnego wsparcia organizacyjnego ani nawet nazwy. W 1970 roku Brian Kernighan zaproponował nazwę Unix, co było skrótem od Uniplexed Information and Computing Service i jednocześnie grą słów nawiązującą do Multixa. Nikt nie pamięta, kto dokładnie zmienił pisownię na Unix, ale nazwa się przyjęła. I tak oto z frustracji nad zbyt ambitnym projektem, z gry komputerowej, urlopu żony i zapału kilku genialnych programistów, narodził się jeden z najważniejszych systemów operacyjnych w historii informatyki. Rozdział 2. Język C i rewolucja przenośności. Unix podbija uniwersytety. Narodziny Unixa na komputerze PDP-7 to dopiero początek tej fascynującej historii. System, który powstał jako poboczny projekt kilku programistów, miał się wkrótce stać jednym z najważniejszych osiągnięć w historii informatyki. Ale żeby to zrozumieć, musimy prześledzić dwa kluczowe wydarzenia. Stworzenie języka programowania C oraz decyzja AT&T o udostępnieniu Unixa uniwersytetom. Kiedy Unix działał już na PDP-7 i pozwalał na podstawową pracę z plikami i programami, Thompson zaczął szukać sposobu na programowanie w języku wyższego poziomu zamiast w assemblerze. Doug McIlroy przeportował kompilator TMG na PDP-7, tworząc pierwszy język wysokiego poziomu działający na Unixie. Thompson użył tego narzędzia do stworzenia pierwszej wersji swojego języka programowania B, który był uproszczoną wersją języka BCPL. Ale prawdziwy przełom nastąpił, gdy Dennis Litje zaczął pracować nad następcą języka B. Litje zauważył, że B ma poważne ograniczenia, nie obsługiwał typów danych, traktując wszystko jako maszynowe słowa. To było wystarczające dla PDP-7, ale na nowszym PDP-11, który miał obsługę bajtów i liczb zmiennoprzecinkowych, takie podejście było nieefektywne. Litje dodał do B system typów, struktury danych i wiele innych ulepszeń, tworząc zupełnie nowy język, który nazwał po prostu C. I teraz nadchodzi moment, który zmienił bieg historii informatyki. W 1973 roku Thompson i Litje przepisali jądro Unixa z assemblera na język C. Brzmi to może banalnie, ale w tamtych czasach panowało powszechne przekonanie, że system operacyjny musi być napisany w assemblerze, ponieważ tylko w ten sposób można osiągnąć wystarczającą wydajność i kontrolę nad sprzętem. Thompson i Litje udowodnili, że to nieprawda. Unix napisany w C działał wystarczająco dobrze, a zyskiwał coś nieocenionego – przenośność. Studenci informatyki po raz pierwszy mogli zobaczyć, jak naprawdę działa system operacyjny. Mogli eksperymentować, poprawiać błędy, dodawać nowe funkcje. Unix szybko zyskał popularność na amerykańskich uniwersytetach. Pierwszym podręcznikiem Unixa był Unix Programmer's Manual, opublikowany 3 listopada 1971 roku. Komendy były dokumentowane w formacie tzw. manpages, czyli stron podręcznika, który jest używany do dziś. Te zwięzłe strony referencyjne zawierały informacje o użyciu programów, znanych błędach, a także wymieniali autorów, żeby użytkownicy wiedzieli, do kogo kierować pytania. Gdy inne oddziały Bell Labs kupowały komputery DEC PDP-11, również wybierały Unixa zamiast własnego systemu operacyjnego firmy DEC. Do wersji czwartej Unix był szeroko używany w całym laboratorium i utworzono specjalną grupę wsparcia, Unix Support Group, która pomagała w dystrybucji systemu. W tym samym czasie Unix zyskiwał kolejne ważne narzędzia. Powstał edytor tekstu ET. Później program do formatowania tekstu ROW, który ewoluował w TROW. Pierwszy w pełni elektroniczny program do składu tekstu z możliwością typografii. Bell Labs wykorzystywało ten system do przetwarzania zgłoszeń patentowych, co było jednym z argumentów za dalszym finansowaniem rozwoju Unixa. Thompson i Litje byli niesamowicie produktywni. McIlroy szacował, że w jednym roku napisali i przetestowali około 100 tysięcy linii kodu. Ich wkład w Unix był tak dominujący, że ich nazwiska pojawiają się niemal przy każdym ważnym komponencie wczesnego systemu. Ale najważniejszą rzeczą, jaką Unix dał światu informatyki, była filozofia. Filozofia Unixa, którą sformułował m.in. Doug McIlroy, brzmi mniej więcej tak. Pisz programy, które robią jedną rzecz i robią ją dobrze. Pisz programy, które współpracują ze sobą. Pisz programy, które obsługują strumienie tekstu, bo to uniwersalny interfejs. Ta prosta filozofia, Małe, wyspecjalizowane narzędzia połączone potokami okazała się niezwykle potężna i wpływa na projektowanie oprogramowania do dziś. Wraz z upowszechnieniem Unixa na uniwersytetach zaczęła się tworzyć sieć ludzi, którzy myśleli o oprogramowaniu w zupełnie nowy sposób. Dzielili się kodem, pomysłami, poprawkami. To było coś zupełnie nowego w świecie informatyki. I właśnie ta akademicka kultura dzielenia się i współpracy miała wkrótce doprowadzić do jednego z najciekawszych rozdziałów w historii Unixa, powstania Berkeley Software Distribution, czyli BSD. Rozdział 3. BSD. Berkeley zmienia reguły gry. Rok 1974. Na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley profesor informatyki Bob Fabry, który był w komisji programowej sympozjum, na którym po raz pierwszy zaprezentowano Unixa, zwraca się do Bell Labs z prośbą o kopię systemu. Uniwersytet kupuje komputer PDP-11-45, żeby uruchomić na nim Unixa. Z powodów budżetowych maszyna jest współdzielona z wydziałami matematyki i statystyki, które korzystają z systemu ETSC, więc Unix działa na niej tylko 8 godzin dziennie, czasem w ciągu dnia, czasem w nocy. Rok później pojawia się większy PDP-11-70, sfinansowany z budżetu projektu bazy danych Inkwes. I właśnie w Berkeley wydarzy się jeden z najważniejszych rozdziałów w historii systemów operacyjnych. W 1975 roku Ken Thompson bierze urlop naukowy z Bell Labs i przyjeżdża do Berkeley jako profesor wizytujący. Pomaga zainstalować Unixa w wersji 6 i zaczyna pracować nad implementacją języka Pascal dla tego systemu. Dwóch doktorantów, Kuck Haley i Billy Joy, ulepsza Pascala Thompsona i tworzy ulepszony edytor tekstu o nazwie X. Billy Joy. Zapamiętajcie to nazwisko, bo ten człowiek odegra ogromną rolę w historii informatyki. Jej jest genialnym programistą, który pracuje z niesamowitą intensywnością. Inne uniwersytety zaczynają interesować się oprogramowaniem stworzonym w Berkeley i w 1977 roku Joy zaczyna kompilować pierwszą wersję Berkeley Software Distribution, w skrócie 1BSD, która zostaje wydana 9 marca 1978 roku. 1BSD nie jest samodzielnym systemem operacyjnym, lecz dodatkiem do Unixa w wersji 6. Wysłano około 30 kopii. Rok później pojawia się 2BSD, które zawiera dwa programy napisane przez Joya, które przetrwały na systemach Unixowych do dnia dzisiejszego. Pierwszym jest Vi, wizualny edytor tekstu będący rozwinięciem X. Vi stał się jednym z najsłynniejszych edytorów w historii informatyki i do dziś budzi gorące emocje wśród programistów. Drugim jest C Shell, powłoka systemowa z składnią inspirowaną językiem C. Wysłano około 75 kopii 2BSD, ale prawdziwy przełom nadchodzi wraz z komputerem VX. W 1978 roku na Berkeley pojawia się maszyna VX, ale port Unixa na architekturę VX, znany jako Unix C32V, nie wykorzystuje możliwości pamięci wirtualnej tego komputera. Doktorant Ozalp Babalgu w dużej mierze przepisuje jądro, dodając obsługę pamięci wirtualnej. Kompletny system operacyjny, zawierający nowe jądro, narzędzia z 2BSD przyniesione na VAX-a i programy z 32V, zostaje wydany pod koniec 1979 roku jako 3BSD, znany też jako Virtual VX/Unix. I tu zaczyna się fascynujący okres rozwoju BSD pod auspicjami agencji DARPA. Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych finansuje rozwój BSD aż do 1988 roku. Pod tym patronatem BSD staje się platformą dla implementacji protokołu TCP/IP, tego samego protokołu, który jest fundamentem dzisiejszego internetu. To jest absolutnie kluczowy moment. Implementacja TCP/IP w BSD stała się de facto standardem i została wykorzystana przez dziesiątki firm i projektów. Kiedy internet zaczynał się rozrastać, to właśnie kod sieciowy z BSD napędzał większość połączeń. Nawet Microsoft wykorzystał implementację TCP/IP wywodzącą się z BSD w swoim systemie Windows NT. W latach 80. BSD zyskuje ogromną popularność wśród producentów stacji roboczych. DLC wykorzystuje go w swoim systemie Ultrix, Sun Microsystems, Sun OS. BSD staje się też najpopularniejszą wersją Unixa w instytucjach akademickich, gdzie służy do nauki systemów operacyjnych. Po wydaniu 4BSD w czerwcu 1986 roku, zespół postanawia odejść od starzejącej się platformy VX. Port na platformę Power 6C32, nazwaną kodowo Tahoe, okazuje się wartościowy, mimo że sama platforma zostaje porzucona przez producenta. Dlaczego wartościowy? Bo prowadzi do oddzielenia kodu zależnego od maszyny od kodu niezależnego w BSD, co znacząco poprawia przenośność systemu w przyszłości. Ale nad BSD zaczynają zbierać się ciemne chmury. Do tego momentu wszystkie wersje BSD używały własnościowego kodu AT&T i podlegały licencji AT&T. Licencje na kod źródłowy stawały się coraz droższe. Kilka stron zewnętrznych wyraziło zainteresowanie oddzielnym wydaniem kodu sieciowego, który został opracowany całkowicie poza AT&T. To prowadzi do wydania Networking Release 1 w czerwcu 1989 roku, pierwszego wolnego oprogramowania z Berkeley, dostępnego na warunkach liberalnej licencji BSD. Ponet Sesh 1 developer Kate Boskic proponuje, by więcej sekcji BSD, nie pochodzących od AT&T, zostało wydanych na tej samej wolnej licencji. Rozpoczyna projekt reimplementacji większości standardowych narzędzi Unixa bez użycia kodu AT&T. W ciągu 18 miesięcy wszystkie narzędzia AT&T zostają zastąpione i okazuje się, że w jądrze pozostało tylko kilka plików AT&T. W czerwcu 1991 roku pojawia się Networking Release 2, prawie kompletny system operacyjny, który jest wolno dystrybuowalny. I właśnie na bazie NetSesh 2 powstają dwa porty BSD na architekturę Intel 80386, wolny 386 BSD autorstwa Williama i Ian Neoliców oraz komercyjny BSD Sesh 386 firmy Berkeley Software Design. Ale wtedy nadchodzi katastrofa. W 1992 roku firma Unix System Laboratories, należąca do AT&T, pozywa BSDI za naruszenie praw autorskich. Pozew USL przeciwko BSDI doprowadza do nakazu sądowego wstrzymującego dystrybucję NetSesh 2, dopóki nie zostaną wyjaśnione roszczenia AT&T dotyczące praw autorskich do kodu źródłowego. Ten pozew spowolnił rozwój wolnych potomków BSD na prawie 2 lata, podczas których ich status prawny pozostawał niepewny. I to właśnie ta 2-letnia przerwa okazała się kluczowa dla dalszych losów świata systemów operacyjnych. Bo w tym samym czasie, gdy BSD tkwił w prawnych tarapatach, pewien fiński student informatyki o nazwisku Linus Torvalds pracował nad swoim własnym jądrem systemu operacyjnego, które nie miało żadnych problemów prawnych z AT&T. Ale o tym opowiemy w jednym z kolejnych rozdziałów. Rozdział 4. Wojny Unixa, system V kontra BSD i fragmentacja rynku. Lata 80. to okres, który w historii informatyki bywa nazywany wojnami Unixa. To czas, kiedy z jednego systemu operacyjnego wyrosło mnóstwo wzajemnie niekompatybilnych wariantów. Producenci komputerów toczyli zaciekłe boje o standardy, a użytkownicy często zostawali z niczym, zamknięci w ekosystemie jednego dostawcy. Żeby zrozumieć, jak do tego doszło, musimy wrócić do AT&T i sposobu, w jaki ta firma podchodziła do Unixa. W 1984 roku AT&T zostaje rozbite na mocy dekretu antymonopolowego. Firma traci monopol telekomunikacyjny, ale jednocześnie zyskuje prawo do komercjalizacji swoich produktów, w tym Unixa. AT&T natychmiast zakłada firmę Unix System Laboratories i zaczyna rozwijać komercyjną wersję systemu pod nazwą System V. Jednocześnie na zachodnim wybrzeżu, w Berkeley, ciągle rozwija się BSD. Mamy więc dwa główne nurty Unixa, System V od AT&T i BSD z Berkeley, które różnią się w wielu szczegółach. Różne sygnały, różne interfejsy sieciowe, różne API do obsługi terminali, różne konwencje dotyczące skryptów startowych. Dla programistów to był koszmar, bo program napisany dla jednej wersji Unixa często nie kompilował się na innej bez znaczących modyfikacji. Ale to dopiero początek chaosu. Każdy producent sprzętu komputerowego, który licencjonował Unixa, tworzył własną odmianę systemu dostosowaną do swoich maszyn. Sun Microsystems miał Sun OS, później Solaris. Hewlett Packard miał HP UX, IB miał AX. Digital Equipment Corporation miał Ultrix, później TRU64 Unix, Silicon Graphics miał IRIX. Każdy z tych systemów bazował albo na System V, albo na BSD, albo na mieszance obu i każdy dodawał własne rozszerzenia i modyfikacje. Sytuacja była absurdalna. Firmy, które powinny były współpracować, aby Unixa uczynić poważną alternatywą dla systemów z Microsoftu i innych zamkniętych platform, zamiast tego walczyły między sobą o to, czyja wersja Unixa będzie standardem. Powstały nawet dwa konkurencyjne konsorcja standaryzacyjne. W 1987 roku AT&T i Sun Microsystems ogłosiły wspólne prace nad ujednoliceniem System V i Sun OS. Pozostali producenci, zaniepokojeni dominacją AT&T i Suna, zawiązali w 1988 roku Open Software Foundation. W skład OSF weszły takie potęgi jak IBM, Dezcrevet Packard i wiele innych firm. W odpowiedzi AT&T i jego sojusznicy założyli UI, Unit International. Mieliśmy więc absurdalną sytuację, dwa wielkie konsorcje, które zamiast walczyć z prawdziwą konkurencją ze strony Microsoftu i jego systemu Windows NT, walczyły między sobą o to, jak powinien wyglądać Unix. Każda strona tworzyła własne specyfikacje, własne standardy, własne testy zgodności. Niektórzy komentatorzy porównywali tę sytuację do wojny domowej, w której obie strony tak bardzo się skupiły na walce ze sobą, że nie zauważyły, jak Microsoft spokojnie przejmuje rynek serwerów i stacji roboczych. Windows NT, wydany w 1993 roku, oferował to, czego Unix w tamtym czasie nie potrafił zapewnić: jednolity, przewidywalny system operacyjny działający na standardowym, tanim sprzęcie. Jednym z prób rozwiązania tego chaosu był standard POSIX opracowany przez IE. POSIX definiował wspólny interfejs programistyczny, którego powinny przestrzegać wszystkie systemy Unixowe. Dzięki niemu programiści mogli pisać przenośny kod, który, przynajmniej w teorii, działał na każdej zgodnej implementacji. Standard POSIX przetrwał do dziś i jest fundamentem przenośności oprogramowania w świecie systemów Unixopodobnych. Inną próbą było The Open Group i specyfikacja Single Unix Specification, która definiowała, co to znaczy być prawdziwym Unixem. Tylko systemy, które przejdą odpowiednie testy zgodności, mogą nosić oficjalną nazwę Unix pisaną wielkimi literami. Dziś tylko kilka systemów ma ten certyfikat, w tym macOS firmy Apple i IBM AX. Ironia losu polega na tym, że wiele z tych komercyjnych Unixów, które tak zawzięcie ze sobą rywalizowały, ostatecznie przegrało z systemem, który nie był w ogóle Unixem w sensie prawnym, z Linuxem. Otwarty, darmowy, działający na tanim sprzęcie PC, Linux okazał się tym, czego rynek naprawdę potrzebował. Ale zanim do tego dojdziemy, musimy opowiedzieć o jeszcze jednym ważnym rozdaniu w historii informatyki, o rywalizacji komputerów domowych i osobistych, która toczyła się równolegle do wojen Unixa. Warto też wspomnieć o dziedzictwie tych wojen. Choć komercyjne Unix w większości odeszły w zapomnienie lub znalazły nisze rynkowe, to koncepcje i innowacje, które wprowadziły, żyją do dziś. Solaris wprowadził rewolucyjny system plików ZFS i technologię wirtualizacji Zones. AIX przyniósł zaawansowane zarządzanie woluminami logicznymi. CPUX pionierował w dziedzinie niezawodności klasy korporacyjnej. Wiele z tych pomysłów zostało później zaadoptowanych przez Linuxa i systemy BSD, tworząc bogaty ekosystem, z którego korzystamy do dziś. Rozdział 5. Richard Stallman, projekt GNU i narodziny wolnego oprogramowania. Zanim opowiemy o Linuxie, musimy zrobić krok w bok i poświęcić uwagę człowiekowi i ruchowi, bez których Linux prawdopodobnie nigdy by nie powstał, albo przynajmniej nie w takiej formie, jaką znamy. Mowa o Richardzie Stallmanie i projekcie GNU. Na przełomie lat 70. i 80. Richard Stallman pracował w laboratorium sztucznej inteligencji na MIT. W tamtym środowisku panowała kultura dzielenia się kodem. Programiści swobodnie wymieniali się programami, poprawiali błędy w cudzym oprogramowaniu, ulepszali narzędzia, z których wszyscy korzystali. To było naturalne, jak naukowcy dzielący się wynikami badań. Ale świat się zmieniał. Pod koniec lat 70. coraz więcej firm zaczynało traktować oprogramowanie jako tajemnicę handlową. Programy stawały się produktami komercyjnymi, których kodu źródłowego nie udostępniano. Stallman doświadczył tego osobiście, gdy w laboratorium zainstalowano nową drukarkę firmy Xerox, która ciągle się zacinała. Na poprzedniej drukarce Stallman mógł po prostu zajrzeć do kodu sterownika i dodać powiadomienie, kiedy drukarka się zacina. Ale nowa drukarka miała zamknięte oprogramowanie i Xerox odmówił udostępnienia kodu źródłowego. Ten pozornie drobny incydent z drukarką był iskrą, która zapaliła w Stallmanie poczucie, że ograniczenia nałożone na oprogramowanie stanowią problem społeczny. 27 września 1983 roku Stallman ogłosił w sieci Usenet zamiar rozpoczęcia pracy nad projektem GNU, rekurencyjnym akronimem od GNU is not Unix, czyli GNU to nie Unix. Celem projektu było stworzenie kompletnego, wolnego systemu operacyjnego, kompatybilnego z Unixem, ale nie zawierającego żadnego kodu AT&T. Dlaczego akurat Unix jako wzorzec? Stallman wyjaśniał, że choć nigdy wcześniej nie korzystał z Unixa, uznał go za najbardziej odpowiedni projekt do naśladowania, ponieważ był przenośny i miał dość czystą architekturę. Stallman zdefiniował cztery fundamentalne wolności oprogramowania. Po pierwsze, wolność uruchamiania programu w dowolnym celu. Po drugie, wolność studiowania mechanizmów programu i modyfikowania go. Po trzecie, wolność redystrybucji kopii. Po czwarte, wolność ulepszania programu i udostępniania zmodyfikowanych wersji publicznie. Żeby te wolności miały praktyczne znaczenie, użytkownicy potrzebowali pełnego dostępu do kodu źródłowego. Aby zagwarantować, że wolne oprogramowanie pozostanie wolne, Stallman stworzył licencję GNU General Public License, w skrócie GPL. GPL wykorzystuje mechanizm copyleft. Każdy, kto dystrybuuje oprogramowanie na licencji GPL, musi udostępnić kod źródłowy i zachować tę samą licencję dla pochodnych dzieł. To genialny prawny hack, używa prawa autorskiego, by zagwarantować wolność zamiast ją ograniczać. W styczniu 1984 roku Stallman rozpoczął pracę nad projektem GNU. Postępy były imponujące. Do czerwca 1987 roku projekt miał już assembler, prawie gotowy przenośny optymalizujący kompilator C o nazwie GCC, edytor GNU Emacs oraz liczne narzędzia Unixowe takie jak LS, grep, AFK, MATE i LD. GCC, GNU Compiler Collection, okazał się jednym z najważniejszych narzędzi w historii informatyki. Ten kompilator potrafił generować kod maszynowy dla wielu architektur i stał się standardowym narzędziem do kompilacji na platformach Unixowych. Bez GCC nie byłoby Linuxa. Linus Torvalds użył właśnie GCC do kompilacji pierwszych wersji swojego jądra. GNU Emacs stał się legendą wśród edytorów tekstu. To był nie tylko edytor, ale całe środowisko programistyczne z wbudowanym interpreterem Lispu. Użytkownicy Emacsa żartowali, że to tak naprawdę system operacyjny, któremu brakuje tylko porządnego edytora tekstu. Ten żart oddawał prawdę o rozbudowanym charakterze programu. Oprócz GCC i Emacsa, projekt GNU stworzył debugger GDB, narzędzie do budowania MAKE, bibliotekę standardową CGLIPC i dziesiątki innych programów. Do początku lat 90. GNU miało prawie wszystkie komponenty potrzebne do kompletnego systemu operacyjnego: kompilator, narzędzia, edytory, powłokę bash, biblioteki. Brakowało tylko jednego kluczowego elementu: jądra systemu operacyjnego. Stallman podjął decyzję o stworzeniu mikrojądra o nazwie GNU Hurd, opartego na mikrojądrze Mach. Hurd miał być architektonicznie elegancki, z modularnym projektowaniem, w którym tradycyjne usługi jądra działały jako oddzielne procesy. Problem polegał na tym, że Hurd okazał się niezwykle trudny w implementacji. Projekt ciągnął się latami, a działająca wersja wciąż nie pojawiała się na horyzoncie. To był paradoks. GNU miało wszystko oprócz jądra, a bez jądra system nie mógł działać samodzielnie. I właśnie w tę lukę wkroczył Linus Torvalds ze swoim jądrem Linux. Kiedy w grudniu 1992 roku Torvalds udostępnił Linuxa na licencji GPL w wersji drugiej, możliwe stało się uruchomienie systemu operacyjnego złożonego wyłącznie z wolnego oprogramowania, narzędzi GNU plus jądro Linux. To połączenie, które Stallman nazywa GNU/Linux, a większość świata po prostu Linuxem, stało się jednym z najważniejszych projektów w historii oprogramowania. Spór o nazwę Linux czy GNU/Linux trwa do dziś i jest jednym z najbardziej emocjonalnych tematów w świecie wolnego oprogramowania. Stallman argumentuje, że bez dziesiątek lat pracy nad narzędziami GNU jądro Linux byłoby bezużyteczne i dlatego system powinien nosić nazwę GNU/Linux. Zwolennicy nazwy Linux odpowiadają, że to jądro jest sercem systemu i to ono nadało systemowi impet. Niezależnie od tego, po której stronie tego sporu się opowiemy, jedno jest pewne. Zarówno GNU, jak i Linux były absolutnie niezbędne do powstania tego, z czego dzisiaj korzystamy. Rozdział 6. Linus Torvalds i narodziny Linuxa. Fiński student zmienia świat. Helsinki, Finlandia, rok 1991. 21-letni student informatyki na Uniwersytecie Helsińskim, Linus Torvalds siedzi w swoim pokoju i pracuje nad czymś, co zaczynało się jako hobby, a miało zmienić oblicze świata technologii. Żeby zrozumieć, dlaczego Torvalds zabrał się za pisanie własnego jądra systemu operacyjnego, musimy poznać kontekst. Na uczelni Torvalds zetknął się z systemem Minix, niewielkim systemem operacyjnym stworzonym przez holenderskiego profesora Andrew Tannenbauma jako narzędzie dydaktyczne do nauki systemów operacyjnych. Minix był zaprojektowany tak, aby studenci mogli czytać jego kod źródłowy i rozumieć, jak działa system operacyjny. Problem polegał na tym, że licencja Minixa ograniczała jego użycie do celów edukacyjnych, a Tannenbaum nie chciał przyjmować poprawek i rozszerzeń od innych programistów, bo chciał utrzymać kod na tyle mały, żeby studenci mogli go przeczytać w jednym semestrze. Torvalds kupił komputer PC z procesorem Intel 386 i zainstalował na nim Minixa. Szybko jednak poczuł ograniczenia tego systemu. Chciał emulacji terminala, żeby łączyć się z uniwersyteckim Unixem. Zamiast pisać emulator działający pod kontrolą Minixa, zaczął pisać go bezpośrednio dla procesora 386, bez żadnego systemu operacyjnego. To wymagało obsługi sprzętu na najniższym poziomie, sterowników klawiatury, ekranu, portu szeregowego. W miarę jak Torvalds dodawał kolejne funkcje do swojego emulatora terminala, obsługę systemu plików, zarządzanie pamięcią, wielozadaniowość, zdał sobie sprawę, że tak naprawdę pisze jądro systemu operacyjnego. 25 sierpnia 1991 roku wysłał swoją słynną wiadomość na grupę dyskusyjną comp.os.minix na Usenecie. Napisał w niej, cytuję, robię darmowy system operacyjny, to tylko hobby, nie będzie duży i profesjonalny jak GNU, dla klonów 386 AT. Koniec cytatu. Te skromne słowa to jedna z najsłynniejszych wiadomości w historii informatyki. Nikt, łącznie z samym Torvaldsem, nie podejrzewał, że to hobby wyrośnie na jeden z najważniejszych projektów programistycznych w dziejach. 17 września 1991 roku Torvalds udostępnił publicznie wersję 0.0.1 swojego jądra, umieszczając pliki na serwerze FTP Uniwersytetu. Wersja 0.0.2 pojawiła się w październiku i już pozwalała uruchamiać niektóre narzędzia GNU, w tym powłokę Bash i kompilator GCC. To był kluczowy moment. Jądro Torvaldsa w połączeniu z narzędziami z projektu GNU dawało działający system operacyjny. Nazwa Linux, wbrew temu, co wielu myśli, nie została wymyślona przez Torvaldsa. On sam uważał ją za zbyt egoistyczną i chciał nazwać system FreeX, od Free, FreeX i X jak w Unixie. Ale Ari Lemke, administrator serwera FTP na uniwersytecie, nazwał katalog z kodem Linux i ta nazwa się przyjęła. Jednym z kluczowych momentów w historii Linuxa była decyzja Torvaldsa o zmianie licencji. Pierwsza wersja miała własną, restrykcyjną licencję, która między innymi zabraniała pobierania opłat za dystrybucję. W grudniu 1992 roku Torvalds zmienił licencję na GNU GPL w wersji drugiej. Ta decyzja otworzyła drzwi dla komercyjnego użycia Linuxa i pozwoliła firmom takim jak Red Hat, SUSE czy później Canonical budować na nim swoje produkty. Warto w tym miejscu wspomnieć o słynnej debacie między Torvaldsem a Tannenbaumem, która rozgorzała w Usenecie na początku 1992 roku. Tannenbaum, zwolennik architektury mikrojądra, publicznie skrytykował Linuxa jako krok wstecz, nazywając go przestarzałym monolitem. Torvalds odpowiedział, broniąc pragmatycznego podejścia, jego monolityczne jądro może nie było architektonicznie eleganckie, ale działało i było szybkie. Ta debata, znana jako debata Tannenbaum-Torvalds, jest do dziś przytaczana jako przykład starcia między purystami a pragmatykami w inżynierii oprogramowania. Teaming Linuxa okazał się perfekcyjny z kilku powodów. Po pierwsze, komputery klasy PC z procesorami 386 i 486 stawały się coraz tańsze i powszechniejsze. Po drugie, narzędzia GNU były gotowe i czekały na działające jądro. Po trzecie, i być może najważniejsze, alternatywa w postaci wolnych systemów BSD tkwiła w prawnych tarapatach z powodu pozwu USL przeciwko XDI. Kiedy ludzie chcieli wolnego Unixa na PC, Linux był jedyną opcją bez ryzyka prawnego. Internet odegrał kluczową rolę w rozwoju Linuxa. Torvalds od początku zapraszał innych programistów do współpracy. Potrzeby i poprawki napływały z całego świata przez e-maile i grupy dyskusyjne. To był jeden z pierwszych wielkich projektów rozwijanych w modelu otwartej współpracy przez internet. Torvalds okazał się nie tylko świetnym programistą, ale też doskonałym liderem projektu. Potrafił koordynować pracę setek, a później tysięcy programistów. Do połowy lat 90. Linux przestał być hobby. Powstały pierwsze dystrybucje, Cacquarie w 1993 roku, Debian w tym samym roku, Red Hat w 1994 roku, SUSE w 1994 roku. Każda dystrybucja pakowała jądro Linux z narzędziami GNU i dodatkowym oprogramowaniem w gotowy do zainstalowania system operacyjny. To był model, który nie istniał wcześniej. System operacyjny składany z wielu niezależnych projektów przez niezależne organizacje. Linux rósł w siłę z roku na rok. Firmy takie jak IBM, Oracle i Intel zaczęły wspierać Linuxa, widząc w nim szansę na uwolnienie się od uzależnienia od zamkniętych platform. Google wybrał Linuxa jako podstawę swojej infrastruktury serwerowej, a później systemu Android. Dzisiaj Linux działa na wszystkim, od smartfonów, przez serwery internetowe, po superkomputery. Wszystkie 500 najszybszych superkomputerów na świecie używa Linuxa. System jest obecny w telewizorach, samochodach, a nawet w helikopterze Ingenuity, który lata na Marsie. Z hobbystycznego projektu fińskiego studenta Linux wyrósł na jeden z najważniejszych systemów operacyjnych w historii. I to wszystko zaczęło się od prostej wiadomości na Usenecie. Rozdział 7. Rodzina BSD, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD i ich filozofie. Kiedy w styczniu 1994 roku pozew USL przeciwko BSD został w dużej mierze rozstrzygnięty na korzyść Berkeley, wolne systemy BSD mogły wreszcie ruszyć do przodu. Z 18 tysięcy plików w dystrybucji Berkeley tylko 3 musiały zostać usunięte, a 70 zmodyfikowanych, by zawierały informacje o prawach autorskich USL. Ale 2 lata prawnej niepewności zrobiły swoje, Linux zdążył zgromadzić ogromną społeczność, a systemy BSD musiały się odbudowywać. Z popiołów tej prawnej bitwy wyłoniły się 3 główne projekty, z których każdy obrał inną filozofię i skupił się na innych priorytetach. Ta różnorodność jest jedną z najbardziej fascynujących cech rodziny BSD. FreeBSD powstał w 1993 roku, wywodząc się z projektu 386 BSD Williama i Irene Jolitów. Kiedy Jolice zaprzestali aktywnego rozwoju 386 BSD, grupa programistów postanowiła kontynuować pracę samodzielnie. FreeBSD od początku skoncentrował się na wydajności i stabilności na platformie PC. System był projektowany z myślą o serwerach i stacjach roboczych, z naciskiem na jak najlepszą wydajność na architekturze x86. FreeBSD stał się jednym z najwydajniejszych serwerowych systemów operacyjnych. Jego stos sieciowy jest legendą w świecie informatyki. Wiele firm hostingowych i dostawców treści wybrało FreeBSD właśnie ze względu na fenomenalną wydajność sieciową. Netflix, na przykład, używa FreeBSD jako podstawy swojego systemu dystrybucji treści, serwując ogromne ilości danych wideo milionom użytkowników jednocześnie. Yahoo historycznie również polegał na FreeBSD. FreeBSD wprowadził też rewolucyjny system portów i pakietów, który pozwalał łatwo kompilować i instalować oprogramowanie z kodu źródłowego. System portów był inspiracją dla wielu późniejszych menedżerów pakietów na Linuxie. NetBSD pojawił się w tym samym roku co FreeBSD, ale z zupełnie inną misją. Motto NetBSD brzmi, of course it runs NetBSD, co po polsku znaczy, oczywiście, że na tym działa NetBSD. System od początku stawiał na przenośność. Celem twórców NetBSD było stworzenie systemu, który działa na jak największej liczbie architektur sprzętowych. I rzeczywiście, NetBSD jest uważany za najbardziej przenośny system operacyjny na świecie, działający na dziesiątkach różnych platform, od potężnych serwerów przez stare komputery retro, po systemy wbudowane. NetBSD jest często wybierany jako system dla urządzeń wbudowanych właśnie ze względu na tę przenośność. Jego czysty, dobrze zorganizowany kod jest uważany za wzorcowy przykład inżynierii oprogramowania. Wiele rozwiązań z NetBSD zostało zaadoptowanych przez inne projekty. Ale chyba najbardziej fascynującą historię ma OpenBSD, utworzone w 1995 roku przez Theodorata. Derat był wcześniej deweloperem NetBSD, ale po konflikcie z innymi członkami projektu został usunięty z zespołu. Zamiast się poddać, stworzył fork, własną odmianę systemu opartą na kodzie NetBSD, z zupełnie innym priorytetem, bezpieczeństwem. OpenBSD stało się synonimem bezpieczeństwa w świecie systemów operacyjnych. Derat i jego zespół systematycznie przeglądają cały kod w systemie, szukając błędów bezpieczeństwa. Ich motto brzmi, tylko 2 zdalne luki w domyślnej instalacji, od cholera wie kiedy. Choć to lekka przesada, to faktem jest, że OpenBSD ma jeden z najlepszych rekordów bezpieczeństwa wśród wszystkich systemów operacyjnych. Z OpenBSD pochodzi wiele narzędzi, które zrewolucjonizowały bezpieczeństwo w całym świecie informatyki. OpenSSH, najpopularniejsza implementacja protokołu SSH, została stworzona przez zespół OpenBSD i jest używana praktycznie wszędzie, na Linuxie, macOS, a nawet w Windowsie. Kit pakietów PF LibreSSL, alternatywa dla biblioteki OpenSSL i wiele innych narzędzi bezpieczeństwa pochodzi z OpenBSD. DRADC jest postacią kontrowersyjną w społeczności open source. Jest znany z bezpośredniości graniczącej z brutalnością w komunikacji. Nie boi się publicznie krytykować innych projektów za lekceważenie bezpieczeństwa. Ta postawa zjednuje mu zarówno zagorzałych zwolenników, jak i równie zagorzałych krytyków. Czwartym ważnym projektem w rodzinie BSD jest Dragonfly BSD, utworzony w 2003 roku przez Matthew Dillona, byłego dewelopera FreeBSD. Dragonfly BSD eksperymentuje z innowacyjnymi rozwiązaniami w projektowaniu jądra, takimi jak lekkie wątki jądra i system plików Hammer, który oferuje zaawansowane możliwości tworzenia migawek i replikacji danych. Warto zauważyć fundamentalną różnicę między światem BSD a światem Linuxa w kwestii organizacji projektu. W Linuxie jądro jest osobnym projektem, a dystrybucje takie jak Ubuntu, Fedora czy Arch składają je setkami innych pakietów. W BSD cały system bazowy, jądro, narzędzia, biblioteki, dokumentacja jest rozwijany jako jeden spójny projekt. To daje systemom BSD wyjątkową spójność i jakość integracji, ale też sprawia, że są mniej elastyczne w adaptowaniu nowych technologii. Licencja BSD jest też fundamentalnie inna od GPL używanej przez Linuxa. Licencja BSD jest permisywna. Pozwala na użycie kodu BSD w zamkniętych, komercyjnych produktach bez obowiązku udostępniania kodu źródłowego. To dlatego Apple mogło użyć kodu z BSD jako podstawy swojego systemu Darwin, który z kolei jest fundamentem macOS i iOS. PlayStation używa kodu z FreeBSD. Nawet stos sieciowy TCP/IP w oryginalnym Windows NT wywodził się z BSD. To prowadzi do interesującej dyskusji filozoficznej. Zwolennicy GPL argumentują, że copyleft gwarantuje wolność oprogramowania, bo wymusza dzielenie się kodem. Zwolennicy licencji BSD twierdzą, że prawdziwa wolność oznacza brak ograniczeń, nawet ograniczenia polegającego na konieczności dzielenia się. Obie strony mają swoje racje i ta debata trwa od dziesięcioleci. Dziś systemy BSD, choć mniej popularne niż Linux, odgrywają ważną rolę w ekosystemie informatycznym. FreeBSD napędza serwery niektórych z największych firm na świecie. OpenBSD dostarcza krytyczne narzędzia bezpieczeństwa. NetBSD działa na platformach, o których Linux nawet nie słyszał. Są to systemy cenione przez znawców, mniej liczna, ale niezwykle kompetentna społeczność, która ceni sobie jakość kodu, spójność projektu i Unixową elegancję. Rozdział 8. Amiga. Komputer wyprzedzający swoją epokę. Przenieśmy się teraz na zupełnie inną arenę, do świata komputerów domowych lat 80., gdzie toczyła się własna, równie fascynująca wojna platform. I zacznijmy od komputera, który dla wielu ludzi jest czymś więcej niż maszyną, jest legendą. Mowa o Amidzie. Historia Amigi zaczyna się od człowieka imieniem Jay Miner. Miner pracował w Atari w latach 70. i prowadził rozwój układu graficznego i dźwiękowego Television Interface Adapter dla konsoli Atari 2600. Gdy ten projekt się zakończył, zespół zaczął projektować znacznie bardziej zaawansowany zestaw układów CIA, AnkiTS i Pokey, które stały się podstawą 8-bitowych komputerów Atari. Po premierze linii 8-bitowej w 1979 roku, zespół znów zaczął rozglądać się za następną generacją. Miner chciał zacząć pracę z nowym, potężnym procesorem Motorola 68000, ale nowe kierownictwo Atari, po przejęciu firmy przez Warner Communications, interesowało się tylko kolejnym systemem opartym na starym procesorze 6502. Miner odszedł z firmy, a na pewien czas nawet z branży. W 1982 roku Larry Kaplan, który wcześniej odszedł z Atari i założył Activision, został zaproszony przez inwestorów do stworzenia nowej platformy gier. Kaplan zatrudnił Minera do prowadzenia prac nad sprzętem. Nowa firma nosiła początkowo nazwę Hitoro, a system otrzymał kryptonim Lorraine. Gdy Kaplan odszedł pod koniec 1982 roku, Miner został awansowany na głównego inżyniera, a firma zmieniła nazwę na Amiga Corporation. Sprzęt Amigi był projektowany przez Minera, Eriot Nicala i Dale Lutzka. Prototyp na płytce stykowej był w dużej mierze gotowy pod koniec 1983 roku i pokazany na targach Consumer Electronics Show w styczniu 1984 roku. Ale firma rozpaczliwie potrzebowała pieniędzy. Atari, pod nowym kierownictwem po przejęciu przez Jacka Tramiela, udzieliło Amidzie pożyczki $500,000. Warunki były brutalne, Pożyczka musiała zostać spłacona do końca miesiąca, w przeciwnym razie Amiga traciła projekt Lorraine na rzecz Atari. Commodore wkroczył w ostatnim momencie. Firma zaoferowała 24 miliony dolarów za przejęcie Amigi, łącznie ze spłatą pożyczki od Atari. Tramiel odpowiedział pozwem sądowym, ale Commodore i tak zdobył Amigę. Pierwszy komputer Amiga, później zwany Amiga 1000, został ogłoszony w 1985 roku. Był oparty na procesorze Motorola 68000 i miał coś, czego żaden inny komputer domowy nie oferował: specjalistyczne układy do akceleracji grafiki i dźwięku. Układ Agnus zarządzał dostępem do pamięci. Denisa obsługiwał wyświetlanie grafiki, w tym sprity i tryb HM pozwalający na wyświetlanie do 4096 kolorów jednocześnie. Paula odpowiadał za 4 kanały dźwięku stereofonicznego z próbkowaniem. Ale najważniejszą cechą Amigi był jej system operacyjny, Amiga OS. Był to pierwszy system operacyjny komputera domowego z prawdziwą wielozadaniowością z wywłaszczaniem. Oznaczało to, że wiele programów mogło działać jednocześnie, a system automatycznie przełączał się między nimi, dając każdemu sprawiedliwy przydział czasu procesora. Macintosh w tamtym czasie miał tylko kooperatywną wielozadaniowość, a komputery PC z DOS-em nie miały żadnej. Amiga OS posiadał graficzny interfejs użytkownika zwany Workbench, z ikonami, oknami i myszką. Amiga 500, wypuszczona w 1987 roku, stała się prawdziwym przebojem sprzedażowym. Tańsza i bardziej kompaktowa od Amigi 1000 była skierowana do rynku domowego i gier. W Europie, szczególnie w Wielkiej Brytanii, Niemczech i krajach skandynawskich, Amiga 500 zyskała ogromną popularność. Gry na Amigę były na poziomie nieosiągalnym dla konkurencji. Kolorowa grafika, samplowany dźwięk, płynne animacje. Te Amiga to nie tylko gry. Komputer ten stworzył niszę w produkcji audio i wideo, która była rewolucyjna. Pierwszy program typu Music Tracker, Ultimate Sound Tracker, powstał na Amigę i zapoczątkował całą kulturę muzyki demoscenowej i trackerowej. Programy do renderowania trójwymiarowego jak Lig 2W 3D i Imagine miały swoje początki na tej platformie. Video Toaster, karga rozszerzeń od firmy Newtek, uczyniła Amigę tanią alternatywą dla profesjonalnego sprzętu do produkcji wideo wartego setki tysięcy dolarów. Wiele programów telewizyjnych w latach 90., włącznie z efektami specjalnymi w serialu Babylon 5, było tworzonych na Amigach z wideotoasterem. Niestety, Commodore było firmą, która potrafiła tworzyć rewolucyjne produkty, ale nie potrafiła ich sprzedawać. Zarządzanie firmą było katastrofalne. Kiedy Thomas Ratkigan, który został dyrektorem generalnym w 1986 roku, uporządkował finanse i naprawił wiele problemów, został usunięty przez większościowego udziałowca Irvinga Goulda w walce o władzę. Ten moment jest powszechnie uważany za punkt zwrotny. Od tej chwili Amiga nie nadążała za szybko rozwijającą się konkurencją. Commodore zbankrutowało w 1994 roku, a Amiga odeszła z rynku. Oszacowano, że sprzedano łącznie niemal 5 milionów komputerów Amiga. To nie jest mało, ale w porównaniu z dziesiątkami milionów klonów PC to była kropla w morzu. Amiga przegrała nie dlatego, że była gorsza technologicznie, wręcz przeciwnie, pod wieloma względami wyprzedziała swoją epokę o lata. Przegrała, bo miała fatalne kierownictwo, słaby marketing i nie potrafiła przekonać świata biznesu, że jest czym więcej niż zabawką do gier. Do dziś Amiga ma lojalną społeczność fanów, którzy tworzą nowe oprogramowanie, budują klony sprzętowe i wspominają erę, kiedy jeden komputer domowy potrafił robić rzeczy, o których PC-ty mogły tylko marzyć. Amiga pozostaje dowodem na to, że w świecie technologii nie zawsze wygrywa najlepsza technologia. Czasem wygrywają ci, którzy lepiej sprzedają i lepiej zarządzają. Rozdział 9. Atari ST, Jackintosh i Królestwo Migi. Historia Atari ST jest nierozerwalnie spleciona z historią Amigi, bo obie maszyny narodziły się z tego samego rywalizacyjnego DNA. Żeby ją opowiedzieć, musimy wrócić do Jacka Tramiela, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii komputerów osobistych. Jack Tramiel był człowiekiem, który zbudował Commodore International i uczynił Commodore 64 jednym z najlepiej sprzedających się komputerów wszechczasów. Był znany z agresywnej filozofii biznesowej, którą streszczał hasłem: komputery dla mas, nie dla klas. W styczniu 1984 roku Tramiel odszedł z Commodore po konflikcie z zarządem, zabierając ze sobą część kluczowych pracowników. Założył firmę Tramiel Technology i zaczął szukać sposobu na powrót do branży komputerowej. Jego wzrok padł na Atari, które po krachu gier wideo z 1983 roku było w opłakanym stanie. Warner Communications, właściciel Atari, desperacko chciał się pozbyć działu konsumenckiego. W lipcu 1984 roku Tramie przejął dział konsumencki Atari, zmieniając nazwę swojej firmy na Atari Corporation. Natychmiast zlecił swojemu zespołowi, kierowanemu przez byłego pracownika Commodore'a Shiraza Shiviego, zaprojektowanie nowego komputera opartego na procesorze Motorola 68000. Zespół rozważał też 32-bitowy procesor National Semiconductor NS32000, ale jego wydajność rozczarowała. Zdecydowano się na Motorola. Projekt Atari ST został ukończony w rekordowe 5 miesięcy. 5 miesięcy! Od koncepcji do pokazowego egzemplarza na targach Consumer Electronics Show w styczniu 1985 roku. To było niesamowite osiągnięcie inżynierskie, choć krytycy zauważali, że tak szybki czas rozwoju oznaczał kompromisy, brak dedykowanych układów graficznych i dźwiękowych takich, jakie miała Amiga. Na potrzeby systemu operacyjnego Atari zwróciło się do Digital Research, firmy znanej z systemu CPSM. Digital Research pracowało nad graficznym środowiskiem GM, ale było skupione na platformie Intel. Zespół z Atari został wysłany do siedziby Digital Research, aby pracować nad portem GM na procesor 68000. System operacyjny Atari, nazwany TOS oficjalnie The Operating System, choć nieoficjalnie żartowano, że to Tramie Operating System składał się z GEMDOS, menedżera plików opartego na CPSM 68K i nakładki graficznej GM. Atari 520 ST trafił do sprzedaży w lipcu 1985 roku, wyprzedzając Amiga o kilka tygodni. Cena była agresywna, $800 z monitorem monochromatycznym lub 1000 z kolorowym. Podobieństwa do Macintosha i rola Tramiela w jego powstaniu przyniosły mu przezwisko Jackintosh. Do końca 1985 roku sprzedano ponad 50 tysięcy egzemplarzy. Maszyna przeszła od koncepcji do sklepowych półek w niecały rok. To był imponujący wyczyn, ale oznaczał też, że system operacyjny nie był jeszcze w pełni dopracowany. Wczesne modele musiały ładować TOS z dyskietki, zabierając 206 kB cennej pamięci RAM. Rok później pojawił się Atari 1040 ST z 1 MB pamięci RAM i systemem operacyjnym w ROM. Był to pierwszy komputer domowy, w którym koszt 1 kB pamięci RAM spadł poniżej $1. To był ważny psychologiczny próg cenowy. Atari ST znalazło swoją niszę w kilku ważnych obszarach. W Niemczech i niektórych innych europejskich rynkach zyskał popularność w dziedzinie CRD i składu tekstu. Monochromatyczny monitor Atari oferował rozdzielczość 640x400 pikseli, bardzo wysoką jak na tamte czasy, co czyniło go idealnym do pracy z tekstem i grafiką techniczną. Program Calamus stał się jednym z pierwszych programów DTP na platformie Atari, ale prawdziwą domeną Atari ST była muzyka. I to nie tylko dlatego, że komputer miał układ dźwiękowy Yamaha YM2149. Kluczowym elementem było wbudowane złącze MIDI, Musical Instrument Digital Interface. Atari ST było pierwszym popularnym komputerem z portem MIDI zintegrowanym bezpośrednio na płycie głównej. Każdy inny komputer wymagał dokupienia osobnego interfejsu MIDI, co podnosiło koszt. Ta z pozoru niewielka decyzja projektowa miała ogromne konsekwencje. Atari ST stało się standardem w studiach nagraniowych i wśród muzyków. Program Cubase firmy Steinberg, jeden z najważniejszych sekwencerów muzycznych, został stworzony pierwotnie dla Atari ST. Notator, późniejszy Logic, również działał na Atari. Pro 24, Celab Creator, lista kultowych programów muzycznych na Atari ST jest długa. Warto zrozumieć, dlaczego Atari ST było tak dobre do muzyki. Oprócz wbudowanego MIDI, kluczową zaletą był sposób, w jaki TOS obsługiwał przerwania i timing. System operacyjny Atari, mimo swoich ograniczeń, oferował bardzo precyzyjne taktowanie, co było krytyczne dla synchronizacji MIDI. Muzycy cenili sobie to, że Atari ST było niezawodne w studio, nie zawieszało się w trakcie koncertu ani nagrania, co nie zawsze można było powiedzieć o konkurencji. Rywalizacja między Amigą a Atari ST była jedną z najgorętszych w historii komputerów. Szani obu platform toczyli zaciekłe spory na łamach czasopism komputerowych i w grupach dyskusyjnych. Obiektywnie rzecz biorąc, Amiga miała lepszy sprzęt do grafiki i dźwięku, ale Atari ST było tańsze, szybciej dostępne i miało lepszą pozycję w profesjonalnym świecie muzyki i CAD. W 1990 roku Atari wydało TT-030 z procesorem Motorola 68030, a w 1992 roku Falcon z procesorem 68030 i DSP Motorola 56001. Falcon był szczególnie interesujący, procesor sygnałowy pozwalał na przetwarzanie dźwięku w czasie rzeczywistym, co czyniło go potencjalnie rewolucyjną platformą muzyczną. Ale było za późno. Klony PC z Windowsem i kartami dźwiękowymi szybko nadrabiały zaległości, a Atari nie miało zasobów, by konkurować. W 1993 roku Atari wycofało całą linię komputerów ST, skupiając się na konsoli Jaguar, która również okazała się komercyjną porażką. Firma ostatecznie połączyła się z producentem dysków twardych JTS Corporation w 1996 roku, kończąc swoją historię jako producent komputerów. Atari ST, podobnie jak Amiga, jest dziś wspominane z sentymentem. Dla muzyków, którzy w latach 80. i 90. tworzyli na Cubase i notatorze, Atari ST było nie tylko narzędziem, ale partnerem w twórczości. Wiele albumów, które definiowały muzykę elektroniczną tamtej epoki, zostało stworzonych na tych małych szarych pudełkach z logotypem Atari. Rozdział 10. Wielka kontra, Amiga kontra Atari kontra PC kontra Mac. Lata 80. i wczesne 90. to prawdziwy złoty wiek rywalizacji platform komputerowych. Nigdy wcześniej i nigdy później nie było takiej różnorodności podejść do projektowania komputerów osobistych. Każda platforma miała swoją filozofię, swoje zalety, swoich zagorzałych fanów. Spróbujmy podsumować tę fascynującą epokę, porównując cztery główne platformy, które walczyły o duszę użytkownika. Po jednej stronie mieliśmy Amigę Commodore, maszynę z najlepszym sprzętem multimedialnym, prawdziwą wielozadaniowością z wywłaszczaniem i genialnym zestawem układów specjalistycznych. Amiga mogła wyświetlać tysiące kolorów, gdy inne komputery wyświetlały 16. Mogła odtwarzać 4 kanały samplowanego dźwięku, gdy PC wydawał z siebie żałosne piski przez wbudowany głośniczek. Mogła płynnie animować dziesiątki spriteów na ekranie, gdy Macintosh ledwo radził sobie z przewijaniem okien. Po drugiej stronie stała Atari ST, maszyna zaprojektowana w ekspresowym tempie, bez dedykowanych układów graficznych, ale z wbudowanym MIDI, doskonałym monitorem monochromatycznym i agresywną ceną. Atari ST oferowało mniej fajerwerków niż Amiga, ale w niektórych zastosowaniach, muzyce, CAT, DTP, było lepszym wyborem. Na trzecim rogu ringu stał Macintosh Applea. Wprowadzony w 1984 roku, Mac był estetycznie spójny, z pięknym graficznym interfejsem użytkownika i filozofią łatwości obsługi. Ale wczesne Macintosze miały poważne ograniczenia. Mały ekran monochromatyczny, brak kolorów, brak slotów rozszerzeń, mało pamięci. Mac był drogi i zamknięty, ale Apple konsekwentnie budowało wokół niego ekosystem profesjonalnego oprogramowania do grafiki i wydawnictw. I wreszcie był IBM PC i jego klony, maszyny, które na początku były technicznie najsłabsze ze wszystkich. Oryginalne PC z procesorem Intel 8088 i grafiką CGA były śmiesznie prymitywne w porównaniu z Amigą czy nawet Atari ST. Ale PC miało coś, czego brakowało innym, otwartą architekturę i wsparcie świata biznesu. To jest kluczowa lekcja z historii technologii. Nie wygrywa najlepsza technologia. Wygrywa ta, która ma najlepszy ekosystem, najszersze wsparcie i najniższe bariery wejścia. PC było platformą, na którą każdy mógł produkować sprzęt i oprogramowanie. Każdy mógł zbudować klona. Konkurencja między producentami PC zbijała ceny w dół, a rosnąca baza użytkowników przyciągała coraz więcej oprogramowania. W Europie wojna platform toczyła się zupełnie inaczej niż w Stanach Zjednoczonych. W USA szybko zdominowały PC i Macintosze, używane głównie w biznesie. Ale w Europie, szczególnie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i krajach skandynawskich, Amiga i Atari ST były niezwykle popularne jako komputery domowe. Europejski rynek gier komputerowych w dużej mierze opierał się na Amidzie. Scena demoscenowa, artystyczna subkultura programistów tworzących audiowizualne demonstracje technicznych możliwości sprzętu rozkwitła właśnie na Amidzie i Atari ST. Istniały też inne platformy, które nie zdobyły tak wielkiej sławy, ale były ważne w swoich niszach. Acorn Archimedes z Wielkiej Brytanii miał rewolucyjny procesor ARM. Tak, ten sam ARM, którego potomkowie napędzają dziś praktycznie każdy smartfon na świecie. Archimedes był niezwykle szybki jak na swoje czasy, ale nigdy nie wyszedł poza rynek brytyjski i edukacyjny. Warto wspomnieć też o Apple iX, który łączył kompatybilność z Apple II z zaawansowaną grafiką i dźwiękiem inspirowanym Amigą. To był fascynujący komputer, ale Apple celowo ograniczało jego wydajność, żeby nie konkurował z droższym Macintoshem. To doskonały przykład tego, jak decyzje korporacyjne mogą zabić nawet najlepszy produkt. Przełom lat 80. i 90. przyniósł rozstrzygnięcie tej wojny. Komputery PC, wyposażone teraz w karty graficzne VGA, karty dźwiękowe Sound Blaster i coraz szybsze procesory Intel 386 i 486 powoli nadrabiały technologiczne zaległości wobec Amigi i Atari ST. Windows 3.0, wydany w 1990 roku, dał PC-tom graficzny interfejs użytkownika, który, choć daleki od doskonałości Amigi czy Maca, był wystarczająco dobry dla większości użytkowników. Jednocześnie konsole gier czwartej generacji, Sega Mega Drive i Super Nintendo, zaczęły odbierać Amidzie i Atari ST rynek gier domowych. Te konsole oferowały lepszą grafikę i dźwięk niż 8-bitowe maszyny, ale ich przewaga nad 16-bitowymi komputerami była mniejsza. Mimo to, niższe ceny i prostota obsługi konsol przyciągały coraz więcej graczy. Do połowy lat 90. rozstrzygnięcie było jasne. Commodore zbankrutowało w 1994 roku. Atari wycofało się z rynku komputerów w 1993 roku. Apple balansowało na krawędzi bankructwa, zanim Steve Jobs wrócił i uratował firmę. A PC z Windowsem zdominowało rynek tak całkowicie, że w pewnym momencie miał ponad 95% udziału w rynku komputerów osobistych. Dla wielu ludzi, którzy dorastali z Amigą lub Atari ST, koniec tych platform był bolesny. To nie było tak, że PC było lepszym komputerem. Przez długi czas było znacznie gorsze pod względem multimedialnym. Ale świat biznesu wybrał PC, a za biznesem poszło oprogramowanie, a za oprogramowaniem poszli użytkownicy. To była lekcja, która powtarza się w historii technologii wielokrotnie. Standard nie musi być najlepszy technicznie, wystarczy, że jest wystarczająco dobry i wystarczająco powszechny. Rozdział 11. Od Nexta do macOS. Jak Unix trafił na biurko Apple? Ta historia ma jeszcze jeden fascynujący wątek, który łączy świat Unixa ze światem komputerów osobistych w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Chodzi o NXT, firmę założoną przez Steve'a Jobsa po tym, jak został wyrzucony z Apple w 1985 roku. Jobs, pozbawiony dostępu do Macintosha, który sam współtworzył, postanowił stworzyć komputer marzeń, maszynę idealną dla środowisk akademickich i naukowych. NXT komputer, wypuszczony w 1988 roku, był technologicznie niesamowity. Miał procesor Motorola 68030, napęd magneto-optyczny zamiast dyskietki, wyświetlacz o rozdzielczości 1800 pikseli i zaawansowaną architekturę sprzętową. Ale najważniejszą częścią Nexta nie był sprzęt, był system operacyjny NextStep. NextStep łączył w sobie jądro oparte na mikrojądrze Mach i kodzie z BSD z rewolucyjnym, obiektowym środowiskiem programistycznym opartym na języku obiecki WC. Interfejs użytkownika był piękny i innowacyjny, wprowadził między innymi koncepcję doku, paska z ikonami aplikacji na brzegu ekranu, który Apple później zaadoptowało w macOS. NextStep był też platformą, na której Tim Berners-Lee w ośrodku CERN w Genewie stworzył pierwszą przeglądarkę i serwer World Wide Web w 1990 roku. Tak, internet, z którego wszyscy korzystamy, narodził się na komputerze NXT systemem opartym na Unixie i BSD. Komputer NXT był zbyt drogi, by odnieść komercyjny sukces. Ceny zaczynały się od $6500, a pełne konfiguracje kosztowały dwa razy tyle. Firma ostatecznie porzuciła produkcję sprzętu i skupiła się na sprzedaży samego systemu operacyjnego pod nazwą OpenStep. Tymczasem w Apple sprawy szły źle. Po odejściu Jobsa firma traciła pozycję rynkową. Macintosh miał starzejący się system operacyjny, który wciąż opierał się na kooperatywnej wielozadaniowości i nie miał ochrony pamięci. Apple desperacko potrzebowało nowego, nowoczesnego systemu operacyjnego. Przez lata firma próbowała stworzyć taki system wewnętrznie, projekty o kryptonimach Copland i Gershwin, ale wszystkie zawiodły. W 1996 roku Apple kupiło NXT za $420 milionów. Oficjalnie chodziło o technologię NextStep, ale tak naprawdę chodziło też o Steve'a Jobsa, który wrócił do Apple i ostatecznie został ponownie dyrektorem generalnym. I tak oto Unix przez Macha i BSD trafił do jądra systemu operacyjnego Apple. Darwin, otwartośródłowe jądro Mac OS jest oparty na mikrojądrze Mach i komponentach z FreeBSD, co oznacza, że każdy Mac, każdy iPhone, każdy iPad działa na fundamentach, które sięgają projektu BSD z Berkeley i jądra Mach z Carnegie Mellon University. To jest jedna z najpiękniejszych ironii w historii informatyki. Unix, stworzony w 1969 roku na minikomputerze PDP-7 przez kilku programistów Bell Labs, stał się fundamentem systemu operacyjnego najbardziej wartościowej firmy na świecie. Ken Thompson i Dennis Ritchie, pisząc swój niewielki system pół wieku temu, nie mieli pojęcia, że ich dzieło będzie kiedyś napędzać miliardy urządzeń. Mac OS to jednocześnie jeden z nielicznych systemów operacyjnych, które mogą oficjalnie nosić nazwę Unix pisaną wielkimi literami. Apple przeszło certyfikację Single Unix Specification, co oznacza, że Mac OS jest formalnie zgodny ze standardem Unix. Ironicznie, Linux system, który dla większości ludzi jest synonimem Unixa, nie ma tej certyfikacji, głównie dlatego, że żadna firma nie jest zainteresowana płaceniem za ten certyfikat dla wolnego systemu. Historia Nexta i Mac OS pokazuje też, jak skomplikowane są losy technologii. Jay Miner odszedł z Atari i stworzył Amigę. Jack Tramiel odszedł z Commodore i przejął Atari. CVJOX odszedł z Apple i stworzył Nexta. A kod BSD, który powstał jako akademicki wariant Unixa w Berkeley, wygląda na jedyny element tej historii, który przetrwał wszystkie te turbulencje i ciągle żyje, w Mac OS, w iOS, we FreeBSD, w PlayStation, w sieciowych urządzeniach na całym świecie. To jest lekcja, która wykracza poza samą technologię. W świecie oprogramowania kod jest jak informacja genetyczna. Może przetrwać śmierć organizmu, w którym powstał, i żyć dalej w nowych formach. Kod BSD z lat 70. i 80. wciąż żyje w urządzeniach, po jakich jego twórcy nawet nie śnili. Rozdział 12. Dystrybucje Linuxa, od Satskware do Ubuntu i dalej. Kiedy Linus Torvalds udostępnił swoje jądro, nie stworzył gotowego systemu operacyjnego. Stworzył motor, ale żeby zbudować samochód, potrzeba było jeszcze karoserii, kół, kierownicy i foteli. Te elementy, narzędzia GNU, menedżery pakietów, instalatory, konfiguracje, dostarczyły dystrybucję Linuxa. Pierwszą osobą, która zebrała jądro Linux i narzędzia GNU w coś, co można było zainstalować i używać, był prawdopodobnie Peter McDonald ze swoją dystrybucją SLS Softlanding Linux System z 1992 roku. SLS nie był szczególnie elegancki, ale pokazał, że koncepcja jest wykonalna. Satskware, stworzona przez Patricka Wolkerdinga w 1993 roku, była jedną z pierwszych dystrybucji, które zyskały szeroką popularność. Wolkerding zaczął od poprawiania błędów w SLS, a skończył na stworzeniu własnej, kompletnej dystrybucji. Satskware była prosta, bliska duchowi Unixa, z minimalną ilością automatyzacji. Wszystko konfigurowano ręcznie, edytując pliki tekstowe. Dla wielu ludzi Satskware była pierwszym kontaktem z Linuxem i do dziś ma lojalną społeczność użytkowników, którzy cenią jej prostotę i brak niepotrzebnych abstrakcji. W tym samym roku, 1993, Ian Murdock ogłosił powstanie Debiana. Debian miał być dystrybucją tworzoną otwarcie, przez społeczność, zgodnie z duchem wolnego oprogramowania. Nazwa Debian pochodzi od imion Jana i jego ówczesnej żony Debry. Debian wprowadził rewolucyjny system zarządzania pakietami APT i format pakietów DEB, które do dziś są uważane za jedne z najlepszych rozwiązań w tej dziedzinie. Debian stał się fundamentem dla wielu innych dystrybucji, z których najważniejszą jest Ubuntu. Mark Schutlewort, południowoafrykański przedsiębiorca i były kosmonauta, założył firmę Canonica i w październiku 2004 roku wypuścił pierwszą wersję Ubuntu. Celem Ubuntu było uczynienie Linuxa dostępnym dla zwykłych ludzi. Hasło Ubuntu Linux for Human Beings, czyli Linux dla ludzi, oddawało tę filozofię. Ubuntu drastycznie uprościło instalację i konfigurację Linuxa, oferując polskie tłumaczenie interfejsu, automatyczne wykrywanie sprzętu i przyjazny instalator wliczny. Równolegle rozwijała się inna gałąź dystrybucji, wywodząca się z Red Hata. Red Hat Linux, założony przez Boba Younga i Marca Ewinga w 1994 roku, był jedną z pierwszych komercyjnych dystrybucji. Red Hat wprowadził format pakietów RPM i udowodnił, że na wolnym oprogramowaniu można budować dochodowy biznes. Firma Red Hat, przejęta później przez IBM za 34 miliardy dolarów, jest dziś jedną z najważniejszych firm w ekosystemie Linuxa. Z Red Hata wyrosła Fedora, społecznościowa dystrybucja służąca jako poligon doświadczalny dla nowości, które później trafiają do komercyjnego Red Hat Enterprise Linux. CentOS, klon Red Hat Enterprise Linux, stał się standardem na serwerach, zanim jego rola została przejęta przez Rocky Linux i Alma Linux po kontrowersyjnej decyzji Red Hata o zmianie modelu CentOS. SUSE, dystrybucja z Niemiec, zyskała szczególną popularność w Europie i stała się ważnym graczem w świecie korporacyjnym. Jej eleganckie narzędzie konfiguracyjne JAST było czymś wyjątkowym w świecie Linuxa, ficznym centrum zarządzania, które ułatwiało administrację systemu. Na drugim biegunie znajdują się dystrybucje minimalistyczne i zaawansowane, takie jak Arch Linux i Gentoo. Arch Linux, stworzony w 2002 roku przez Jude Davineta, wyznaje filozofię KISS, Keep It Simple, Stupid. Użytkownik sam buduje system od podstaw, instalując tylko to, czego potrzebuje. Dokumentacja Archa, prowadzona na wiki przez społeczność, jest uważana za jedną z najlepszych w świecie Linuxa. Nawet użytkownicy innych dystrybucji regularnie z niej korzystają. Gentoo idzie jeszcze dalej. Cały system, łącznie z jądrem i wszystkimi programami, jest kompilowany ze źródeł na maszynie użytkownika. To pozwala na optymalizację pod konkretny sprzęt, ale wymaga ogromnej cierpliwości i wiedzy. W ostatnich latach pojawiły się też nowe podejścia do dystrybucji. Nixfores wprowadza deklaratywny model konfiguracji, w którym cały system jest opisany w jednym pliku konfiguracyjnym i może być odtworzony identycznie na dowolnej maszynie. To rewolucyjne podejście, które rozwiązuje problem powtarzalności konfiguracji, z którym administratorzy borykali się od dziesięcioleci. Nie można też zapomnieć o dystrybucjach specjalizowanych. Ray Linux jest standardem w testach penetracyjnych i bezpieczeństwie. Alpine Linux, maleńka dystrybucja oparta na Muslibg zamiast Glibc, zdominowała świat kontenerów Docker. SimOS od Valve przenosi Linuxa na konsolę do gier Steam Deck. Android, choć wiele osób tego nie wie, jest systemem opartym na jądrze Linux i jest najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie pod względem liczby urządzeń. Różnorodność dystrybucji Linuxa jest zarówno jego siłą, jak i słabością. Siłą, bo każdy może znaleźć dystrybucję dopasowaną do swoich potrzeb. Słabością, bo fragmentacja może dezorientować nowych użytkowników i utrudniać twórcom oprogramowania. Ale ta różnorodność jest też dowodem na żywotność modelu open source. Kiedy społeczność może swobodnie tworzyć i dzielić się kodem, rozkwita kreatywność, której żadna pojedyncza firma nie byłaby w stanie dorównać. Rozdział 13. Dziedzictwo i przyszłość Unix żyje wszędzie. Dotarliśmy do ostatniego rozdziału naszej podróży przez historię systemów operacyjnych. Spróbujmy teraz spojrzeć z lotu ptaka na to, co stworzyliśmy, co straciliśmy i co zyskaliśmy przez te ponad 50 lat od momentu, kiedy Ken Thompson usiadł przy PDP-7 i napisał pierwsze linie kodu tego, co miało się stać Unixem. Zacznijmy od prostego stwierdzenia. Unix wygrał. Nie w sensie konkretnego produktu, oryginalny Unix z Bell Labs jest dziś reliktem historii. Ale filozofia Unixa, jego architektura, jego sposób myślenia o systemach operacyjnych, to wszystko żyje i ma się doskonale. Praktycznie każdy system operacyjny, z którego korzystamy na co dzień, jest albo bezpośrednim potomkiem Unixa, albo jest głęboko pod jego wpływem. Twój telefon z Androidem to Linux, a więc system Unixopodobny. Twój iPhone to iOS oparty na Darwinie, który pochodzi od NextStep, który pochodzi od BSD i Maca. Twój Mac. Mac OS to certyfikowany Unix. Serwery, na których działają strony internetowe, które przeglądasz. W ponad 96% przypadków to Linux. Chmury obliczeniowe Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, większość ich infrastruktury opiera się na Linuxie. Superkomputery, 100% z 500 najszybszych na świecie używa Linuxa. Samochody Tesla, Linux, helikopter Ingenuity na Marsie, Linux, router w twoim domu, prawdopodobnie Linux, telewizor smart, najprawdopodobniej Linux. A teraz pomyślmy o tych, którzy przegrali. Amiga, komputer, który pod wieloma względami wyprzedzał swoją epokę o dekadę, padła ofiarą fatalnego zarządzania. Jej duch żyje jednak w kulturze demoscenowej, w muzyce trackerowej, w koncepcjach wielozadaniowości i multimedia, które były tak naturalne na Amidzie, a na PC musiały być mozolnie budowane przez lata. Atari ST zostawiło po sobie dziedzictwo w świecie muzyki cyfrowej. Programy jak Tsubasa i Logic, które zaczęły życie na Atari ST, są dziś standardem w profesjonalnych studiach nagraniowych. Interfejs MIDI, który na Atari ST był tak naturalny, stał się uniwersalnym standardem komunikacji muzycznej. Każdy muzyk, który dziś podłącza syntezator do komputera, pośrednio korzysta z dziedzictwa Atari ST. A co z komercyjnymi Unixami? Solaris, HP UX, AX, IRIX, te systemy, które kiedyś napędzały najważniejsze serwery i stacje robocze na świecie, w większości odeszły w cień. Ale ich innowacje żyją dalej. ZFS, rewolucyjny system plików Solarisa, jest dziś dostępny na FreeBSD, Linuxie i macOS. Technologie wirtualizacji, klastrowania i zarządzania pamięcią, które te systemy pionierowały, zostały zaadoptowane przez Linuxa i BSD. Warto też zauważyć, jak bardzo zmienił się model rozwoju oprogramowania dzięki kulturze, którą zapoczątkował Unix. Idea dzielenia się kodem źródłowym, która była naturalna w Bell Labs w latach 70., została sformalizowana przez Richarda Stallmana w ruchu wolnego oprogramowania i przez Linusa Torvaldsa w modelu otwartej współpracy przez internet. Dziś open source jest standardem w branży technologicznej. Nawet firmy takie jak Microsoft, które kiedyś nazywały open source rakiem, dziś są jednymi z największych kontrybutorów projektów open source i same udostępniają kod swoich narzędzi. Filozofia Unixa, małe, wyspecjalizowane narzędzia połączone potokami, wpłynęła na projektowanie oprogramowania daleko poza światem systemów operacyjnych. Architektura mikroserwisów, popularna w dzisiejszym projektowaniu aplikacji internetowych, jest w gruncie rzeczy Unixową filozofią przeniesioną na poziom sieci. Każdy mikroserwis robi jedną rzecz i robi ją dobrze, a mikroserwisy komunikują się ze sobą przez dobrze zdefiniowane interfejsy, dokładnie tak, jak programy Unixowe komunikują się przez potoki. Co przyniesie przyszłość? Linux kontynuuje ekspansję na nowe platformy. Jądro Linux zyskało niedawno wsparcie dla języka Rust, co jest pierwszą od dziesięcioleci zmianą w zestawie języków programowania używanych w jądrze. Systemy BSD wciąż ewoluują, oferując alternatywę dla tych, którzy cenią spójność projektu i liberalną licencję. NixOS i podobne projekty eksplorują nowe modele zarządzania systemami. WebAssembly i kontenery zacierają granice między systemami operacyjnymi. Ale niezależnie od tego, jak będzie wyglądała przyszłość, jedno jest pewne, fundamenty, na których budujemy, zostały położone ponad 50 lat temu przez garstę genialnych programistów, którzy chcieli po prostu mieć dobre środowisko do pracy. Ken Thompson, Dennis Ritchie, Bill Joy, Richard Stallman, Linus Torvalds, Jay Miner i wszyscy inni bohaterowie tej historii, ich praca przetrwała i będzie przetrwać, bo zbudowali coś, co jest większe od jakiegokolwiek pojedynczego produktu czy firmy. Zbudowali sposób myślenia o oprogramowaniu, który sprawdza się od ponad pół wieku i nie widać, by miał się skończyć. I na tym zakończmy naszą opowieść. Od PDP-7 w Bell Labs, przez akademickie korytarze Berkeley, przez pokój studencki w Helsinkach, przez studia muzyczne z Atari ST, przez kolorowe ekrany Amigi, przez eleganckie biurka z Macintoshami, po centra danych napędzające dzisiejszy internet, to wszystko jedno wielkie, nieprzerwane opowiadanie o ludzkiej pomysłowości, pasji i pragnieniu tworzenia. I to opowiadanie wciąż trwa.